Od 1990 roku wchodzi w skład powstałego ośrodka dydaktyczno-muzealnego Kępinowskiego Parku Narodowego, który był jedną z pierwszych tego typu placówek w polskich parkach narodowych. W dniu otwarcia nadano mu imię Jadwigi i Romana Gobędzów, wybitnych przyrodników i badaczy Puszczy Kępinowskiej, inicjatorów utworzenia Kępinowskiego Parku Narodowego, a przed muzeum odsłonięto poświęconą im tablicę. Przed wejściem do muzeum warto najpierw obejrzeć fragment żuchwy wieloryba znaleziony w 1972 roku na terenie Kępinowskiego Parku Narodowego. Obok muzeum rośnie kilka okazałych dębów szypułkowych pomników przyrody, między innymi dąb leśniczego o obwodzie 550 cm. Na obejrzenie zasługuje też znajdująca się naprzeciw budynku muzeum plenerowa wystawa prezentująca wszystkie polskie parki narodowe. W muzeum kilka sal wystawowych interesująco prezentuje środowisko przyrodnicze Puszczy. Przedstawiono w nich informacje dotyczące rzeźby terenu, główne typy zbiorowisk roślinnych oraz charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt. Osobne miejsce poświęcono wydarzeniom historycznym, jakie rozgrywały się w Puszczy Kępinowskiej, między innymi pamiątki z powstania styczniowego i wojny obronnej 1939 roku. Muzeum zwiedzać można indywidualnie lub pod opieką przewodnika, szczególnie polecane. Wstęp płatny. Ośrodek dydaktyczno-muzealnego czynny jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach od 9 do 16. Proponuje różnorodne zajęcia edukacyjne, jak spacer tropiciela, moje drzewo, mieszkańcy puszczy, poszukiwanie pór roku i inne. Zajęcia realizowane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i tematu. Pracownicy dydaktyczni ośrodka są otwarci również na inne tematy zajęć dotyczące przyrody i jej ochrony, ekologii, a także historii i kultury Puszczy Kępinowskiej. Przystanek 7. Obszar ochrony ścisłej granica. Obszar ochrony ścisłej granica imienia inżyniera Witolda Kowalczewskiego. Najstarszy obszar objęty ścisłą ochroną w Puszczy Kępinowskiej. Został uznany za rezerwat już w 1936 roku. Pierwotnie zajmował powierzchnię około 90 hektarów, według danych niemieckich władz leśnych z 1941 roku jego obszar wynosił 94,36 hektara. W 1977 roku powiększony do 231,33 hektara. Chroni zespół borów sosnowych porastających wał wydmowy z kompleksem wydm parabolicznych na pograniczu pasa bagiennego. Cały obszar leży na piaszczystym podłożu. Piasek tworzą drobne ziarna kwarcu z domieszką skaleni i węglanów. W zagłębieniach międzywydmowych na powierzchni piasków występują zmurszałe torfy. Stąd większa żyzność gleb w tych miejscach i w konsekwencji znacznie bogatsza szata roślinna. Obecnie w zespole borów zachodzi proces naturalnej sukcesji, gatunki światłorządne ustępują miejsca gatunkom cieniozznośnym. Dlatego oprócz ponad 150-letnich sosen rosną dęby, graby, brzozy, a w wilgotniejszych miejscach osiki. Wśród roślin runa są borówki, konwalia majowa, kokoryczka wonna. Z bogactwem świata roślin idzie w parze bogaty świat zwierząt. Obszar jest ostoją wielu gatunków. Występują tu żmija zygzakowata, zięba, świstunka, pełzecz leśny, kuna, borsuk, łoś i ryś. Swój ślad na tym obszarze pozostawiła II wojna światowa. Przy drodze do wsi Józefów Wisawis Leśniczówki znajduje się symboliczna mogiła, usypana w miejscu śmierci żołnierza Armii Krajowej podporucznika Tadeusza Świerczewskiego pseudonim Karol, który 28 października 1942 roku został zastrzelony przez Niemców podczas ucieczki po zatrzymaniu. Sam rezerwat przetrwał czasy okupacji w nie najgorszym stanie. Były w nim wprawdzie prowadzone cięcia o charakterze przerębowym, ale nie spowodowały większych ubytków w drzewostanie. Pewne szkody wyrządziły natomiast dwie huraganowe wichury, jakie miały miejsce wiosną 1946 roku. Mimo zniszczeń, miejscami nawet znacznych, nie wprowadzono żadnych uzupełnień. Profesor Roman Gobędza, inicjator objęcia ochroną tego obszaru, pisał: te nierówności terenu z falującą linią lasów mają swoisty urok, spotęgowany kolorytem zieleni czernicy, mszarów i porostów, wyściełających dno lasu. Jeśli do tego dodamy bogate podszycie i złoto-brązową barwę górnych części sosen, to można bezstronnie stwierdzić, że teren tego rezerwatu należy do bardzo pięknych z krajobrazowego punktu widzenia. Obszar ochrony ścisłej obszar parku narodowego, gdzie całkowicie zaniechano ingerencji człowieka w stan ekosystemów oraz w przebieg naturalnych procesów przyrodniczych. Decyzją dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego 18 stycznia 2014 roku obszar ochrony ścisłej granica otrzymał imię inżyniera Witolda Kowalczewskiego żyjącego w latach 1900-1974, wybitnego leśnika, obrońcy Lwowa w 1918 roku, nadleśniczego nadleśnictwa Kampinos w latach od 1942 do 1945 zaangażowanego w ochronę drzewostanów Puszczy Kampinoskiej i działalność konspiracyjną Armii Krajowej oraz obronę puszczańskiej ludności przed wywózką na roboty do Rzeszy. Przystanek 8. Sukcesja naturalna drzewostanów. W latach 30. XX wieku, gdy obszar ten obejmowano ochroną ścisłą, rósł tutaj bór sosnowy. Obecnie rosną także gatunki liściaste dęby i graby. Stało się tak, ponieważ ochrona ścisła wbrew pozorom nie chroni aktualnego stanu, to jest składu gatunkowego czy struktury drzewostanu, lecz naturalne procesy właściwe dla danego zbiorowiska. W warunkach naturalnych las przechodzi trwające kilkaset lat cykle rozwojowe. Zwykle przebiegają one w trzech fazach. Najdłużej trwa faza dojrzałości, zwana też optymalną. Las wygląda wtedy najbardziej atrakcyjnie, a drzewa osiągają maksymalne rozmiary. Praktycznie brak jest młodego pokolenia drzew, które ginie z braku światła. Szanse rozwoju ma ono dopiero w fazie starzenia się drzewostanu, kiedy obniża się żywotność starych drzew i następuje ich pojedyncze i grupowe zamieranie. W tej fazie coraz więcej światła przedostaje się do dna lasu, co stwarza dobre warunki do wzrostu młodego pokolenia drzew. W fazie odnowienia reszta starych drzew zamiera, a drzewa młode konkurują między sobą o światło i przestrzeń. Tak przebiegają cykle w wielogatunkowych lasach liściastych i mieszanych. Drzewostany złożone z gatunków światłożądnych takich jak sosna do odnowienia potrzebują dużej ilości światła. Warunki takie powstają w wyniku klęsk żywiołowych takich jak pożar, huragan, gdy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu ulega drzewostan. W przypadku obszaru ochrony ścisłej granica gatunki światłożądne stopniowo ustępują przed cienioznośnymi. Gleba jest wystarczająco żyzna, aby mogły rozwijać się drzewa liściaste. Pod starymi sosnami rozwinęło się młode pokolenie cienioznośnych gatunków liściastych, zwłaszcza dębu, który obecnie jest najbardziej ekspansywnym gatunkiem w parku. Nie jest to nic nowego, ponieważ obszar Puszczy Kampinoskiej porastały w minionych okresach i w zmieniających się warunkach klimatycznych różne formacje roślinne od tundry po lasy liściaste strefy umiarkowanej. Jeżeli naturalne procesy nadal będą przebiegać w tym samym kierunku, to za kilkadziesiąt lat będzie tutaj rósł drzewostan mieszany, z panującymi gatunkami liściastymi. Sukcesja naturalna drzewostan kolejne zmiany składu gatunkowego. Od form przejściowych do najbardziej dopasowanych do warunków siedliskowych. Przystanek 9. Warstwy lasu. Las nie składa się tylko z drzew, a drzewa tylko z pni. W lesie wysokość drzew stanowi trzeci wymiar. Warto więc poświęcić nieco więcej uwagi warstwowości pionowej, ponieważ jest ona istotną wielkością, która ekosystemowi lasu nadaje strukturę. Im jest ona wyraźniejsza, tym bardziej bogato kształtuje się życie w lesie. Górną warstwę tworzy okap koron. Tutaj ma miejsce największa część produkcji roślinnej. Okap koron jest w pełni skierowany do światła. Ogólna powierzchnia liści albo szpilek osiąga tu najwyższą wartość. W otaczającym nas lesie warstwę te budują głównie sosny z domieszką brzozy i miejscami dębu. Jeśli jednak drzewa są różnego wieku i należą do rozmaitych gatunków, wtedy także odpowiednio różnicuje się obszar koron. W wielu lasach pod okapem koron rozwija się druga warstwa złożona z koron mniejszych drzew, które rosną pomiędzy głównymi gatunkami drzew. Te niższe drzewa wykorzystują miejsca w niezupełnie zwartym okapie koron. Mogą to być inne gatunki drzew niż tworzące drzewostan albo młodsze, podrastające drzewa tego samego gatunku. Druga warstwa drzew jest dla wielu ptaków bardzo ważna do zakładania gniazd. Te korony dają osłony, a równocześnie lepiej niż główne drzewa chronią przed wiatrem i złą pogodą. Poniżej koron występuje podszyt, czyli warstwa krzewów i niskich drzew, które nie rokują nadziei przejścia do warstwy wyższej. W borach sosnowych świeżych typowymi gatunkami w tej warstwie są jałowiec, jarzębina, kruszna, niekiedy dąb przypółkowy. Po trzecie może pojawiać się także podrost, czyli młode osobniki gatunków drzewiastych, o wysokości powyżej 50 cm, które w przyszłości mają szansę wejść do głównego piętra drzewostanu. Warstwa podszytu daje pożywienie i schronianie dla dużych ssaków takich jak łoś, jeleń, sarna, ptaków takich jak piecuszek, kapturek, pierwiosnek, płazów takich jak rzekotka drzewna, która w poszukiwaniu owadów potrafi wspinać się na wysokość 1 metra i owadów. Najbogatszą w gatunki roślin warstwą lasu jest trumno. Nawet niezbyt wytrawny przyrodnik jest w stanie naliczyć około 10 różnych gatunków roślin, podczas gdy w warstwie koron jest ich tylko 5. Warstwę runa leśnego stanowią grzyby, porosty, mchy, paprocie, trawy, rośliny zielne i krzewinki. Wśród roślin runa może występować także nalot, który jest młodym pokoleniem drzew powstałym z samosiewu, nie przekraczającym jeszcze średniej wysokości runa leśnego. W miejscu, obok którego się znajdujemy, dominującą rośliną runa leśnego jest orlica pospolita Pteridium aquilinum, jedna z najpospolitszych i najwyższych polskich paproci. Przy sprzyjających warunkach może osiągać nawet wysokość dorosłego człowieka. Nazwa tej paproci wywodzi się od kształtu liści, które przypominają rozłożone skrzydła orła. Jest to roślina trująca. Najważniejszą jednak warstwę lasu tworzą ściółka i gleba, bez których pozostałe piętra nie mogłyby istnieć. Obejmuje ona przestrzeń, która stanowi ważny obszar życiowy dla licznych organizmów i w żadnym przypadku nie jest tylko strefą pobierania wody i soli pokarmowych. Ściółka wyściela dno lasu. Są to martwe szczątki roślin i zwierząt rozkładane przez grzyby i inne mikroorganizmy. Jest też miejscem żerowania ptaków takich jak drozd śpiewak, kos, rudzik, słowik rdzawy, jeży, borsuków, dzików, łasic, lisów oraz rysi. Każdy typ lasu ma inną strukturę ściółki, a co za tym idzie, żyją w niej inne gatunki organizmów. Pod ściółką znajduje się ciemniejsza warstwa humusowa próchnicy leśnej, a pod nią gleba mineralna. Ale to ściółka tworzy rezerwuar materii organicznej, z której powstaje próchnica. W ekosystemie leśnym nie może zabraknąć organizmów rozkładających martwą substancję i przetwarzających ją w próchnicę, gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami, przerwany zostaje przepływ energii i obieg materii. Poszczególni uczestnicy procesu rozkładu włączają się do pracy w odpowiedniej kolejności, tak jak kamienie młyńskie wielkiego młyna. Przystanek 10. Brzoza ciemna. Brzoza ciemna Betula obscura jest jedną z ciekawostek florystycznych Puszczy Kampinoskiej. Dorasta do 30 metrów wysokości. Pod względem cech morfologicznych takich jak budowa liści, kwiatów i owoców, bardzo podobna do brzozy brodawkowatej, choć ma nieco inny pokrój, konary są mniej wzniesione niż u brzozy brodawkowatej. Cechą odróżniającą jest przede wszystkim czarny kolor kory, wynikający z braku typowego dla innych brzóz białego barwnika betuliny. Zamiast niego występuje czarny barwnik pchlobabchen. Kora rosnących tu osobników jest barwy szarej, a nawet zielonkawej ze względu na obecność na niej porostów i glonów. Brzoza ciemna jest endemitem środkowoeuropejskim, występuje w południowej Polsce, okolicach Warszawy i w Puszczy Białej. Nielicznie występuje także na Wyżynie Morawskiej w Czechach i w południowo-zachodniej Ukrainie. Puszcza Kampinoska jest najliczniejszym stanowiskiem brzozy ciemnej, rośnie kilkaset jej osobników. Dawniej była uważana za odrębny gatunek, ostatnie badania jednak dowodzą, że jest to forma brzozy brodawkowatej. W Puszczy Kampinoskiej pospolicie występują dwa inne gatunki brzóz. Brzoza brodawkowata osiąga wysokość do 30 metrów, pień smukły, korona stożkowata, luźna, ze zwisającymi gałązkami. Kora srebrzysto-biała, z poprzecznymi pasami, błyszcząca, w dolnej części pnia spękana i prawie czarna. Młode pędy pokryte twardymi brodawkami, liście jajowate, nagie, opiłkowanym brzegu, w młodości lepkie. Owocem są uskrzydlone orzeszki. Pospolita w całym kraju, światłorządna, występuje na glebach suchszy i piaszczystych, często jest gatunkiem pionierskim. W Puszczy Kępinoskiej towarzyszy sośnie w borach świeżych i mieszanych. Brzoza umszona dorasta do 30 metrów, kora szaro-biała, matowa, w dolnej części lekko spękana, młode pędy omszone, liście jajowate, podwójnie piłkowane, w młodości owłosione. Kwiaty i owoce jak u poprzedniego gatunku. Występuje na terenach podmokłych, turzycowiskach, brzegach rzek, w wilgotnych i bagiennych lasach. Na bagnach niekiedy tworzyli te drzewostane brzeziny bagienne. Gatunek endemiczny gatunek, którego zasięg ograniczony jest do jednego, zazwyczaj niewielkiego obszaru, mniejszego niż całą strefa biogeograficzna, w której obszar ten się mieści. Przystanek 11. Martwe drzewa. Typowym elementem lasów o charakterze naturalnym są obumierające i martwe drzewa. Nie są one przejawem złego stanu sanitarnego lasu, tylko naturalnym i bardzo ważnym składnikiem ekosystemu leśnego, w tym miejscem życia licznych organizmów odżywiających się martwym drewnem. W lasach użytkowanych gospodarczo drzewa są wycinane w wieku około 100 lat. Tymczasem sosny dożywają do 250-300 lat, a dęby nawet do 400. Stare, osłabione drzewa są atakowane przez pasożyty, głównie owady i grzyby, które powoli przyczyniają się do jego obumarcia. W jego pniu zakładają dziuple dzięcioły i inne ptaki, tak zwane dziuplaki. Na obumierających drzewach żyją rzadkie i chronione gatunki grzybów, jak ozorek dębowy, żagwica listkowata czy też wyrastający u podnóży starych sosen siedzuni sosnowy. Na świeżo obumarłym drzewie zaczyna się sukcesja kolonizujących go organizmów. Na kłodzie sosny jako pierwsze pojawiają się owady żerujące pod korą i w korze, jak na przykład te czcieśla. Po upływie roku, gdy kora już nie przylega tak ściśle do pnia, zwiększa się ilość owadów odżywiających się drewnem. Po 5-6 latach od śmierci drzewa pojawiają się owady preferujące już drewno nieco zmurszale. Na przykład zmorsznik czerwony. Po kolejnych 2-3 latach zwiększa się wilgotność drewna, pojawiają się sprężyki, mrówki oraz larwy muchówek. W ostatnim okresie mocno rozłożone drewno zasiedlają dżdżownice, wije i skoczogonki. Wraz z każdą grupą drewno i próchnojadów pojawiają się związane z nimi gatunki drapieżne i pasożytnicze. Chodniki owadów umożliwiają wnikanie do środka bakterii oraz zarodników grzybów. Na powierzchni pnia osiedlają się mchy i wątrobowce, których gruba powłoka utrzymuje wysoką wilgotność wewnątrz pnia, co sprzyja rozwojowi grzybów i śluzowców. Z czasem na pniu osiedlają się paprocie, a w stadium zaawansowanego rozkładu rośliny kwiatowe. Cały proces trwa od 40 do 60 lat. W jego wyniku pierwiastki zgromadzone w czasie życia drzewa w postaci związków organicznych wracają do gleby i stają się budulcem kolejnego pokolenia drzew. Ocenia się, że w dojrzałym naturalnym lesie martwe drewno powinno stanowić do 1/3 biomasy żywych drzew. Z martwymi lub obumierającymi drzewami związanych jest ponad 1000 gatunków grzybów, kilkaset gatunków owadów i wiele innych bezkręgowców. Z badań północnoamerykańskich wynika, że w martwym drewnie na 1 hektarze lasu znajduje się około 14 kg fosforu, 330 kg wapnia, 46 kg potasu i 7 kg sodu. Przystanek 12. Rośliny runa. Znajdujemy się na skraju boru mieszanego, który charakteryzuje się dobrze wykształconym runem. Warstwa zielna osiąga tu pełne pokrycie. Jest bogata w gatunki. Tworzącej zwarty łankon walii majowej towarzyszy kokoryczka wonna, siódmaczek leśny, pszeniec zwyczajny. Wraz z tymi typowo leśnymi gatunkami spotykamy tu także rośliny charakterystyczne dla miejsc wydeptywanych czy związanych z obecnością człowieka, takie jak rdestówka powojowata i mietlica pospolita. Konwalia majowa Convallaria majalis jest byliną zimującą w postaci podziemnych kłączy. Łanowe występowanie gatunku to efekt rozmnażania wegetatywnego za pomocą licznych poziomo rosnących kłączy. Z drugiego rodzaju kłączy, które rosną skośnie do góry, Wyrastają zwykle po dwa liście o eliptycznym kształcie. Pomiędzy liśćmi ukrywa się oś kwiatostanowa zakończona gronem od 5 do 9 białych kwiatów. Wewnątrz każdego kwiatu znajduje się 6 pręcików ze stosunkowo dużymi pylnikami, słupek z trójdzielnym znamieniem, a na samym dnie, tuż przy zalążni czyli dolnej części słupka, miodniki wydzielające nektar. Taka budowa kwiatu to wyraz przystosowania rośliny do zapylania przez owady, w tym przypadku głównie pszczoły. Intensywny zapach kwiatów to także sposób rośliny na przywabienie owadów. Do powstania nasion dochodzi tylko wówczas, gdy nastąpiło zapylenie obcym pyłkiem, to jest pochodzącym z rośliny o innym materiale genetycznym. Ponieważ sąsiadujące ze sobą rośliny pochodzą od jednego osobnika, są jego klonami, owoce z nasionami powstają dość rzadko. Owocem konwali są mięsiste jagody, które podobnie jak i inne części rośliny mają działanie trujące dla ludzi. Nie są toksyczne dla dzikich zwierząt, które zjadając je, przyczyniają się do rozsiewania nasion. Trujące działanie konwali to efekt dużej zawartości glikozydów złożonych związków organicznych. W małych dawkach związki te mają działanie lecznicze, zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego, jednocześnie obniżając częstość tego skurczu. Już w średniowieczu używano ziele konwali do leczenia chorób serca i padaczki. Obecnie jest używane w medycynie jako składnik popularnych kropli na sercowym, m.in. kropli cardiol. W związku z pozyskiwaniem liści i kwiatów konwali na potrzeby medycyny konwalia majowa została objęta ochroną. W Polsce nie wolno zrywać kwiatostanów konwali do bukietów ani przenosić roślin do ogrodu. Przy domach możemy uprawiać odmiany ogrodowe konwali, które kwitną jeszcze bardziej okazale. Konwalię trudno pomylić z innym gatunkiem z uwagi na jej charakterystyczny wygląd. Nieco podobna do niej jest konwalika dwulistna Majandemum bifolium, którą możemy zobaczyć po drugiej stronie drogi. Liście konwaliki są mniejsze, mają sercowaty kształt i wyrastają z łodygi wzniesionej nad ziemię, nie zaś z podziemnego kłącza jak u konwali. Jej kwiaty są drobniejsze i liczniejsze, nie mając dzwonkowatego kształtu. Przystanek 13. Renaturyzacja. Pojęcie używane w sytuacjach, kiedy mamy na myśli przywrócenie dawnego stanu określonemu obszarowi przyrody, zmienionemu przez działalność człowieka. Dotyczy to na przykład osuszonych bagien, terenów wylesionych pod użytki rolne, lasów złożonych tylko z jednego gatunku drzew i tym podobnych. W Kampinoskim Parku Narodowym jest wiele miejsc, którym przywrócono przyrodę, jaka kiedyś na tym obszarze występowała. W momencie utworzenia parku w jego granicach oprócz lasów i innych gruntów będących własnością Skarbu Państwa znalazło się 18 500 hektarów gruntów prywatnych. Położone na pasach bagiennych grunty rolne często narażone były na okresowe zalania wodami powierzchniowymi, co ograniczało ich użytkowanie i choć tereny te były wielkim bogactwem przyrodniczym i cennym magazynem wody w Puszczy Kampinoskiej, zaczęto je osuszać. Rozpoczęte w drugiej połowie XIX wieku melioracje, kontynuowano w międzywojniu i po wojnie, aż do 1973 roku. Były to jednak melioracje jednostronne, powodujące wyłącznie odwodnienie terenu. Nie liczono się z tym, że jednocześnie następuje trwałe przesuszenie cennych przyrodniczo obszarów Puszczy Kampinoskiej. Na negatywne skutki nie trzeba było długo czekać. Obniżający się poziom wód gruntowych powodował zanik terenów bagiennych z ich flora i fauną. Niekorzystnie wpływał na lasy olchowe, a nawet na drzewostany sosnowe porastające wydmy. Prace studialne, poprzedzające opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kampinoskiego Parku Narodowego, jednoznacznie wskazywały, że w celu poprawy kondycji przyrody w pełni uzasadniona jest likwidacja gospodarki rolnej z terenu parku. Z 18 500 hektarów gruntów prywatnych około 4000 hektarów stanowiły nieużytki, lasy chłopskie i gleby najniższej klasy nadające się wyłącznie do zalesienia. Pozostałe grunty 5 i 6 klasy, o niekorzystnym układzie przestrzennym, to znaczy mozaika terenów uprawnych, bagien i lasów, położone były wewnątrz Puszczy Kampinoskiej. Nie dające się pogodzić interesy gospodarki rolnej z potrzebami ochrony przyrody przesądziły o podjęciu przez Radę Ministrów w 1975 roku uchwały w sprawie przejęcia przez państwo w drodze wywłaszczenia gruntów prywatnych położonych w Kampinoskim Parku Narodowym. Od tego momentu prowadzony jest program wykupu gruntów na zasadzie dobrowolnej sprzedaży. Dotychczasowe efekty jego realizacji jednoznacznie wskazują na słuszność tych działań. Namacalnym dowodem jest regeneracja przyrody na niespotykaną skalę. Dzięki wykupom i działaniom ochronnym poprawiły się warunki hydrologiczne wielu fragmentów Puszczy Kampinoskiej. Wyraźnie zmniejszyły się zagrożenia związane z działalnością człowieka, jak pożary, niekontrolowana penetracja, nielegalna zabudowa i tym podobnych. Niezależnie od lokalnej poprawy stanu siedlisk, następuje równocześnie polepszenie warunków życia roślin i zwierząt w skali wielkoprzestrzennej, szczególnie dotyczy to gatunków najsilniej podatnych na negatywny wpływ antropopresji, ryś, ptaki szponiaste, bocian czarny, siedliska łąk trzęślicowych i rajgrasowych. W wyniku działań ochronnych takich jak renaturyzacja, restytucja, reintrodukcja, spontaniczna i sterowana sukcesja, oraz powiększenia własności gruntów Skarbu Państwa o 11 tysięcy hektarów zamiast zdegradowanej przyrody mamy pod Warszawą prawdziwą puszczę. Przystanek 14. Cmentarz Wojenny. W 1939 roku brzegi Bzury były świadkami największej bitwy kampanii wrześniowej. Do historii walk przeszła ona jako bitwa nad Bzurą, chociaż zwana też była bitwą pod Kutnem. W rejonie Kutna, Łowicza i Sochaczewa w dniach od 9 do 20 września 1939 roku wojska polskie pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby starło się z przeważającymi siłami wroga. Armie Poznań i Pomorze związały znaczną ilość wojsk niemieckich, odciążając tym samym oblężoną Warszawę. Po początkowych sukcesach wojska Polski zostały zamknięte w potężnym kotle. Jedynym ratunkiem było wyrwanie się z niego. Drogę okrążonym oddziałom miały utorować brygady kawalerii. Wielkopolska i Podlaska Brygada Kawalerii pod dowództwem generała Romana Abrahama otrzymały rozkaz zajęcia przeprawy na Bzurze pod Brochowem. Wojsko Polskie rozpoczęło forsowanie dolnego odcinka Bzury nocą z 14 na 15 września i podjęło walki na przedpolach Puszczy Kampinoskiej. Drogę do Warszawy od 14 do 22 września wyrąbywało sobie w ciągłej, morderczej walce, pod gradem bomb Luftwaffe, artylerii i wojsk pancernych. Do stolicy przebiły się tylko nieliczne jednostki. W Puszczy Kampinoskiej i na jej przedpolach Wojsko Polskie poniosło około 21% wszystkich osobowych strat. Na 17 cmentarzach wojennych, w kwaterach i grobach na cmentarzach parafialnych, rozsianych od Wiktorowa po Łomianki, pochowanych jest około 9500 żołnierzy. Jednym z nich jest cmentarz w Granicy utworzony w 1940 roku dzięki staraniom nadleśniczego Stanisława Richtera. W organizacji cmentarza pomagali kierownik tartaków zamczysku Franciszek Janicki z załogą oraz mieszkańcy puszczańskich wiosek. Pracownicy tartaku wykonali trumny. Ciała dowożono do kolejki leśnej lub wprost na cmentarz. Spoczywa na nim około 800 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Puszczy Kampinoskiej we wrześniu 1939 roku. Są także pojedyncze groby żołnierzy Armii Krajowej z 1942 roku. Projektantem cmentarza był podporucznik Tadeusz Świerczewski, żołnierz Armii Krajowej, zabity przez Niemców w 1942 roku. Nadał mu kształt orła zrywającego się do lotu. W 1972 roku na cmentarzu ustawiono pomnik poległych projektu Władysława Frycza. Całość jest pięknie wkomponowana w starodrzew sosnowy. Przystanek 15. Wydma. Kampinoskie wydmy tworzyły się w chłodnym i suchym klimacie, jaki panował u schyłku ostatniego zlodowacenia około 12 tysięcy lat temu, w okresie zwanym Starszym Dryasem. Wówczas Wisła przesunęła swoje koryto z południowego pasa bagiennego na północ, gdzie obecnie znajduje się środkowy pas bagienny z kanałem Łasicą. Opuszczone koryto rzeczne zmieniło się w obszar mokradeł sąsiadujący z południowym pasem wydmowym. Silniejsze wiatry przenosiły suchy piasek z południowego pasa wydmowego również na tereny podmokłe, gdzie powstały stosunkowo niewielkie odosobnione wydmy. Najbardziej charakterystyczne dla Puszczy Kampinoskiej są zespoły wydm parabolicznych położone na pasach wydmowych. Pojedyncze wydmy znajdują się także na pasach bagiennych i na równinie łowicko-błońskiej. Tworzyły się one przy udziale przeważających wiatrów zachodnich.